jeśli mówimy o zaburzeniach osobowości, to o kilku rzeczach trzeba by tutaj pamiętać. Że po pierwsze nie są to zaburzenia psychiczne, czyli zaburzenia osobowości to jest coś, można powiedzieć, w jakimś stopniu lżejszego niż zaburzenia psychiczne. I też jest tak, że w momencie, kiedy chcemy w ogóle stwierdzić zaburzenie osobowości w ramach diagnozy klinicznej, wówczas zalecenie jest takie, żeby w pierwszej kolejności wykluczyć, czy nie występują jakieś zaburzenia psychiczne. Jeżeli występują, no to też tutaj ta diagnostyka będzie wyglądała inaczej. Też mogę tak powiedzieć, że psycholodzy kliniczni mają problem z diagnozowaniem zaburzeń osobowości, bo na przykład okazuje się, że stawiają mało takich diagnoz odnoszących się do zaburzeń osobowości. Okazuje się, że około 5%. Prawdopodobnie w populacji takich zaburzeń może występować więcej. Druga trudność, jaka występuje z diagnostyką zaburzeń osobowości, to taka, że właściwie to te zaburzenia się na siebie nakładają bardzo często. Czyli można by powiedzieć, że to jest tak, że jedna osoba może mieć tak naprawdę objawy, przejawy dwóch różnych albo nawet trzech różnych zaburzeń osobowości, w związku z czym bardzo często trudno było zdecydować i zaklasyfikować na daną osobę, że akurat przejawia ten określony typ. Też zdarza się tak, że klinicyści nie są zgodni co do tego, jakie zaburzenie osobowości u danej osoby występuje. Trzeba też zwrócić uwagę na kwestię zmienności w czasie, ponieważ to jest tak, że w momencie, kiedy osoba przeżywa jakiś bardzo silny stres w swoim życiu, doświadcza jakiejś trudnej sytuacji, może się okazać, że w tym momencie pewne przejawy, objawy zaburzeń osobowości się nasilają. A zupełnie w innym momencie, gdybyśmy robili taką diagnostykę, to po prostu nie mamy do czynienia, można by powiedzieć, z zaburzeniem osobowości. I w związku z tymi trudnościami, o których wspominam, to na przykład w systemie klasyfikacji ICD-10, ICD-11, czyli to jest taka najnowsza, można powiedzieć, klasyfikacja, która mówi o tym, jakie mamy zaburzenia, jakie mamy objawy, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, praktycznie odchodzi się od takiej diagnozy klasyfikacyjnej. Czyli psycholodzy kliniczni stwierdzili, że właściwie ze względu na te trudności z diagnozą, to trzeba tak naprawdę powiedzieć o tym, jak głęboka jest trudność pewna dotycząca pacjenta w ogóle, jak głębokie jest pewne zaburzenie funkcjonowania, ale nie musimy tego nazywać konkretnie jakimś zaburzeniem osobowości. Także to jest też taka duża zmiana, myślę, jaka następuje w ciągu ostatnich lat. Dla mnie takim punktem ważnym odniesienia jest koncepcja Milona, w której najpierw określa się nasilenie różnych cech, a następnie jest pewna próba dopasowania tych cech do konkretnego zaburzenia osobowości. Koncepcja jest na tyle intrygująca, że mówi o tym, że mamy do czynienia z pewnym kontinuum tak naprawdę. Z jednej strony mamy do czynienia z pewnymi cechami i dopiero w momencie, kiedy te cechy są w jakimś stopniu nasilone, możemy pokusić się o to, żeby powiedzieć, że być może występuje zaburzenie osobowości, ale też ta diagnostyka jest na tyle trudna, że też pewności mieć nie możemy w związku z tym. Czyli w gruncie rzeczy można by każdorazowo, patrząc na jakąś konkretną osobę, próbować określić, czy ona jest bliżej jakiegoś stylu osobowości, czy przesuwamy się na tym kontinuum w kierunku zaburzenia osobowości. Tych zaburzeń osobowości jest wiele. Myślę, że nie jest dobrze przywiązywać się do tych etykietek, które Państwo usłyszycie, ale postanowiłam je zachować, mówiąc o tych poszczególnych zaburzeniach osobowości i potencjalnym wpływie na życie religijne, bo to trochę porządkuje, tak? Ale też jest tak, że myślę sobie, że to jest najmniej istotna kwestia w tym wszystkim. Konsekwencją też takiego założenia, że w gruncie rzeczy to trudno określić, czy mamy do czynienia z zaburzeniem osobowości, czy nie, jest takie stwierdzenie, że właściwie to trudno w ogóle odróżnić, kiedy mamy do czynienia z normą, a kiedy z patologią. Także w gruncie rzeczy to jest właśnie takie przyglądanie się kto bliżej jakiego krańca jest na tym kontinuum. Żeby w ogóle mówić o pewnym prawdopodobieństwie zaburzenia osobowości, to trzeba by zwrócić uwagę na nasilenie pewnych cech, na to, ile takich cech pewnych nieprzystosowawczych występuje, no i wreszcie kwestia pewnej nieelastyczności w sytuacji stresowej, jeśli chodzi o zachowanie danej osoby. Mówi się też o tym, że osoby, które przejawiają zaburzenia osobowości, w przeciwieństwie do osób, które mają tylko pewien styl osobowości, też wpadają w swoim życiu często w takie błędne koła, czyli coś powtarzają. Jest jakiś mechanizm, który powoduje, że zaczynają bardziej cierpieć. Ważne jest też to, że jak mamy do czynienia z zaburzeniami osobowości, to to zakłócenie występuje w różnych sferach, zarówno takiej interpersonalnej, jak i w sferze zawodowej, w sferze życia prywatnego i tak dalej. Żeby zobrazować to, o czym mówię, to przygotowałam taki krótki przykład. Jak Państwo widzicie, że mamy cechę perfekcjonizmu. I może być tak, że ta cecha perfekcjonizmu może być w takim małym nasileniu, kiedy jest przystosowawcza i człowiek potrafi od czasu do czasu się bardzo ucieszyć z tego, co zrobił, może być dumny z tego, co w danym momencie wykonał, czy z jakiegoś etapu swoich działań. W momencie, kiedy wychodzi z takiego założenia, że zawsze musi pracować nad różnymi sprawami, że właściwie to nie ma końca w tym, to nie potrafi być zadowolony z tego, co robi, no to już jest trochę mniej przystosowawcze. Ale w momencie, kiedy się przesuwamy jeszcze bliżej tego krańca, takiego, no możemy powiedzieć, jakoś dysfunkcyjnego, to osoba zupełnie nie potrafi cieszyć się z tego, co robi, z jakiegoś etapu przynajmniej swoich działań, i może wychodzić z takiego założenia, że nie może przestać pracować nad czymś, dopóki nie osiągnie doskonałości. Czyli jest tutaj takie mocne zorientowanie na to, że trzeba wszystko wykonać w taki doskonały sposób. No i to jest pewna pułapka, dlatego że czasami powoduje to w ogóle zniechęcenie, żeby działać, żeby wchodzić w jakieś działania, dlatego że nie jest to wykonane w taki sposób doskonały. Pytanie, jakie dzisiaj stawiam i pewna próba też przynajmniej częściowo odpowiedzi na to pytanie brzmi, jak te zaburzenia osobowości różne mogą wpływać na poszczególne wymiary religijności. Przygotowując się do tej prezentacji, wybrałam takie wymiary, na które myślę, że zaburzenia osobowości mogą mieć większy wpływ. Z tych wymiarów, które zostały wyróżnione. Myślę, że nie ma to tak dużego znaczenia dla wiedzy religijnej, która jest też wymiarem religijności, ideologii czy doświadczenia religijnego. Niemniej jednak będzie pewnie ten wpływ bardziej widoczny w przypadku praktyk religijnych, tego jak one są jakoś przeżywane, sprawowane, też w takim życiu, można powiedzieć, wspólnotowym. Dotyczy to zarówno identyfikacji z parafią, ale też przynależnością ewentualnie do wspólnoty religijnej. Być może w tych obszarach też ten wpływ może być widoczny. I ostatni wymiar też, co do którego myślę, że ten wpływ może wystąpić, to kwestia moralności religijnej, która jest tak naprawdę takim przejawem tego, że ktoś pewne zasady, które wyznaje, pewne przekonania, rzeczywiście realizuje w swoim codziennym życiu. Można by też się zastanowić nad kryteriami niezdrowej religijności. Tutaj potrzebuję też wypowiedzieć taki komentarz, że tak naprawdę w początku istnienia psychologii i psychoterapii to były też takie koncepcje, które mówiły o tym, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa religijność, że w ogóle religijność jest przejawem pewnego chociażby jakiegoś takiego nerwicowego funkcjonowania. Tak było na przykład w koncepcji Zygmunta Freuda. Zdecydowanie nowsze koncepcje mówią o tym, że może być religijność realizowana w sposób bardziej lub mniej zdrowy. Stąd pytanie o to, jakie byłyby te kryteria właśnie takiej religijności, bym powiedziała, mniej zdrowej. W ramach tego proponuję między innymi nadmierny perfekcjonizm w realizacji tego życia religijnego. Też kwestie takiej realizacji praktyk religijnych zupełnie w izolacji od innych ludzi. I za chwilkę spróbuję pokazać, jak to będzie się miało do różnych zaburzeń osobowości. Pewne takie bardzo skrajne usztywnione podejście do różnych zasad, co też się mieści właśnie w tym obszarze związanym zarówno z taką wspólnotowością, to jeden z tych wymiarów, jak i ten wymiar poprzedni związany z praktykami religijnymi. I wreszcie ze sferą taką moralności może się wiązać taka nieumiejętność wczucia się w potrzeby drugiego człowieka, czy nieumiejętność przebaczania doznanych krzywd. To jest tylko taki pewien wycinek i pewnie można by było tutaj tych takich przykładowych kryteriów podać więcej. W książce księdza Grzywocza znalazłam taką ciekawą definicję też tego, jakby to wyglądało w przypadku osób, jak on nazywa, infantylnych, bo też można by, tak jak ten autor proponuje, potraktować no właśnie jako takie kryterium niezdrowej religijności też infantylność w życiu religijnym. Czyli w momencie, kiedy, i tak ona jest tutaj rozumiana, ta infantylność, kiedy ktoś chciałby osiągnąć natychmiast jakiś efekt, oczekuje jakiejś nagłej zmiany, jeśli chodzi o też własny rozwój, czy życie religijne, czy kwestie poprawy relacji z innymi ludźmi i nie daje na to sobie czasu na przykład. Także to też może być taki przejaw niezdrowej religijności. Są pewne cechy charakterystyczne dla różnych zaburzeń osobowości i tak naprawdę na temat każdej z tych cech można by wiele powiedzieć, można by się przy nich zatrzymywać. Niemniej jednak ja chciałabym zwrócić uwagę też w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałam, na trzy takie cechy, jak brak elastyczności, brak poczucia bezpieczeństwa i podejrzliwość. I za chwilkę też zobaczycie Państwo, jak to może wyglądać w przypadku poszczególnych też zaburzeń osobowości. Nie chcę tutaj za dużo teoretyzować, niemniej jednak wspomnę, że są takie trzy wiązki zaburzeń osobowości według jednej z klasyfikacji. Wiązka A, B i C. I chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na te zaburzenia z tej pierwszej wiązki A, gdzie mamy do czynienia z takimi zaburzeniami związanymi z wycofaniem bardziej, pewnym chłodem, takim też emocjonalnym. W przypadku wiązki C jest to bardziej, są to zaburzenia związane z lękiem, z napięciem. Także jest to jeszcze inna grupa tych zaburzeń. W przypadku wiązki B to tutaj pominę niektóre zaburzenia osobowości, bo jest na przykład osobowość antyspołeczna, która wydaje mi się wiąże się z tym, że ktoś w ogóle raczej jest zupełnie przeciwny podejmowaniu jakiegokolwiek życia religijnego, niezależnie od tego, jaka to miałaby być religia. I przechodząc do przykładowych takich zaburzeń osobowości, to o każdym powiem parę słów. Też mimo, że jest tutaj wyświetlonych więcej treści, jak Państwo widzicie, no nie ma też czasu, żeby omawiać tego jakoś bardzo szczegółowo. Chciałabym też podkreślić tak, że po lewej stronie są pewne charakterystyki i tak będzie też w przypadku kolejnych zaburzeń osobowości, kiedy mamy do czynienia ze stylem osobowości, że ktoś w jakiś sposób funkcjonuje, ale to nie przysparza mu tak dużo cierpienia. W przypadku, kiedy już się przesuwamy do tego krańca związanego z pewnym takim zaburzonym czy dysfunkcyjnym działaniem, funkcjonowaniem w relacjach, czy też stosunkiem do samego siebie, no to to może być właśnie takim źródłem cierpienia. I co warte jest też podkreślenia, to w przypadku, kiedy ktoś, mając niektóre cechy tych zaburzeń osobowości, korzysta z psychoterapii, to wydaje mi się, że w dużej mierze przesuwa się w tym krańcu do tego pierwszego bieguna, czyli zaczyna po prostu funkcjonować w taki zdrowszy dla siebie sposób i mamy do czynienia bardziej ze stylem osobowości niż pewnym zaburzeniem. No i wreszcie, już przechodząc do tej osobowości pierwszej, paranoicznej, są to osoby, które są bardzo podejrzliwe. Ta podejrzliwość jest zarówno wobec bliskich osób, ale też właściwie wobec każdej nowo poznanej osoby. To może być też taka chęć, właściwie unikanie krytyki i też dostrzeganie tego, że świat i ludzie są zagrażający. Jak pomyślimy sobie o tym, że ta osoba tak myśli i też takich emocji doświadcza, które są związane z tym myśleniem, to można by też sobie wyobrazić, jak w przypadku takiego funkcjonowania w życiu religijnym to by wyglądało. Są to osoby, które długo chowają urazy. Mogą mieć problem z przebaczaniem innym osobom jakichś doznanych krzywd. Taka podejrzliwość może się wyrażać też w grupach religijnych, bo wspomniałam, że to może być wobec właściwie każdej osoby, bo ten stopień takiej nieufności jest bardzo duży. No i wreszcie też duży poziom krytyki w stosunku do innych osób. W przypadku stylu osobowości, to jak Państwo widzicie, to by wyglądało trochę inaczej. Myślę, że wtedy tym najbliższym osobom taka osoba by potrafiła zaufać. Drugi rodzaj zaburzenia osobowości to osobowość schizoidalna. Jesteśmy cały czas jeszcze przy tej wiązce A. Jakbym miała tak powiedzieć w paru słowach, czym się charakteryzuje tego typu zaburzenia osobowości, to mamy do czynienia z osobami, które unikają kontaktu z innymi ludźmi. Czyli w zasadzie zarówno w pracy, jak i gdzieś w takim życiu codziennym nie potrzebują za wiele relacji. Wolą wykonywać różne zadania zupełnie w samotności. Też jest tak, że nie za bardzo się angażują w różne działania. Związane jest to z tym, że niewiele rzeczy daje im takie poczucie przyjemności po prostu. I jakby to miało się rzutować na takie życie religijne, gdyby taka osoba właśnie była osobą wierzącą, religijną, byłoby to tak, że to realizowanie tej religijności byłoby też w samotności najczęściej, też głównie w takiej sferze intelektualnej, czyli bez opierania się w jakiś sposób też na przeżyciu takim emocjonalnym. Moglibyśmy też się spodziewać, że będzie małe zaangażowanie tak w ogóle, zarówno w praktyki religijne, jak i życie na przykład jakieś wspólnotowe. Tutaj jest jednak to unikanie innych ludzi. No i też przywiązywanie dużej wagi do takich aspektów formalnych religii. To jest związane też z tym, że jednak ta sfera umysłu jakoś dla tych osób jest bardzo istotna. Jeżeli nie mamy do czynienia z tak dużym nasileniem, a jest tylko styl osobowości takiej schizoidalnej, wówczas osoba może się dobrze czuć w małych grupach. Tak to by wyglądało. Kolejny typ osobowości, osobowość schizotypowa, cały czas jesteśmy przy wiązce A, są pewne podobieństwa między poprzednim typem a tym, dlatego że osoby o schizotypowym zaburzeniu osobowości też trochę unikają ludzi, też są podejrzliwe w jakimś stopniu. Mogą mieć takie poczucie, że inni je krytykują. Czasami też może być jakiś taki element podejrzliwości. Ale co jest najbardziej charakterystyczne, to takie pewne zachowania, które otoczeniu mogą się wydawać dziwaczne. Podobnie jest w sferze pewnych przekonań, że to są takie przekonania, które jakoś nie są typowe w danej kulturze. Myślałam o tym, jakby to mogło wyglądać w przypadku życia takiego religijnego. To te osoby mogą mieć jakieś takie przekonania właśnie też dziwne czy dziwaczne zachowania również w tej sferze. To będzie przykład mężczyzny, który, to jest wzięte z jednego opisu przypadku, ten przykład. Przykład mężczyzny, który chwilami się zastanawiał, czy on na pewno żyje, czy nie żyje, że sobie stawiał takie pytania. Też mówił, że wierzy w coś takiego, że ma takiego ducha opiekuńczego, który do niego mówi, z nim jest i nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś takimi zjawiskami jak w psychozach, że to jest jakiś rodzaj urojenia. To nie jest tego typu zaburzenie. niemniej jednak jest jakieś takie dziwaczne przekonanie w ramach tego systemu religijnego, który przyjmuje ta osoba. W przypadku stylu osobowości schizotypowej może być takie myślenie magiczne, może być interesowanie się takimi nietypowymi teoriami, ale jest pewien dystans wówczas do tych teorii. Kolejny rodzaj zaburzeń osobowości to osobowość unikająca. I to jest już z tej wiązki C, czyli przechodzę do takich rodzajów zaburzeń osobowości, gdzie jest dużo lęku. I osobowość unikająca, jak tutaj sama nazwa na to też wskazuje, to przejawiają osoby, które też unikają ludzi. Ale ta różnica jednak w stosunku do osób o schizoidalnym zaburzeniu osobowości będzie taka, że te osoby cierpią z tego powodu. Bo osoba schizoidalna to w zasadzie dobrze się czuje, nawet będąc sama. A tutaj jest takie balansowanie między takim dużym pragnieniem kontaktu z ludźmi, a równocześnie jakiś lęk przed krytyką, przed odrzuceniem i myślenie tego typu, no, że lepiej się z tymi ludźmi za dużo nie kontaktować, bo oni mogą być krytyczni. Podobnie w życiu religijnym tych osób może być tak, że oscylują między z jednej strony pragnieniem miłości, a lękiem przed odrzuceniem ze strony ludzi, na przykład z grupy religijnej, albo też podobne przeżycia mogą być po prostu w relacji z Bogiem, jak ją doświadczają. Takie osoby też często realizują swoją religijność w samotności, mogą deprecjonować swoje aktywności, czyli jeżeli podejmują jakieś praktyki religijne, czy mają kontakt z jakąś wspólnotą religijną, no to mogą w ogóle uważać, że one praktycznie nic nie robią, jakoś podważają to, co na co dzień rzeczywiście robią. W przypadku stylu osobowości, no to ta sytuacja wygląda trochę inaczej, że te osoby mogą preferować spotkania w mniejszym gronie, unikać dużych grup ludzi, mogą być nieśmiałe, ale równocześnie nie bać się tak bardzo odrzucenia, jak wówczas, gdy mamy do czynienia z dużym nasileniem. Tak. I kolejna osobowość też o takim podłożu lękowym to osobowość zależna. W przypadku osobowości zależnej to od razu mamy do czynienia z taką charakterystyką, że osoby nie chcą same podejmować decyzji. Bardzo oczekują, potrzebują w otoczeniu, żeby ktoś za nie podejmował decyzję. Jakoś nie chcą brać odpowiedzialności za to, co na co dzień robią. Mają też problem, żeby wyrazić jakiś sprzeciw wobec innych. Po prostu czują się same bardzo zależne i tak funkcjonują, żeby też inni po prostu różne rzeczy robili, wyręczali ich albo na przykład podejmowali za nie decyzje. Myślę, że przy takim funkcjonowaniu to życie religijne może wyglądać w taki sposób, że ktoś również tutaj potrzebuje ciągłych rad czy wsparcia. Może się szybko podporządkowywać innym osobom, unikać samodzielnych decyzji również w tej sferze. Łatwo ulegać perswazji. A także towarzyszy tym osobom takie przekonanie bardzo często, że ja jestem mało ważna, a inni są ważni. Co też jakoś rzutuje na doświadczenie, myślę, tego, co się dzieje u tych osób w sferze religijnej. W przypadku stylu osobowości zależnej, no jest tak, że te osoby potrafią jednak samodzielnie podejmować decyzje, chociaż lubią się kogoś też poradzić. To na przykład będzie tak, że jak taka osoba pójdzie do kierownika duchowego na jakąś rozmowę, to nie będzie oczekiwała tego, że ten kierownik jej powie, co ona ma zrobić, ale po prostu porozmawia, rozpatrzy różne możliwości i będzie bardziej będzie chciała poznać może inny punkt widzenia. I wreszcie trzecia tutaj możliwość, jeśli chodzi o wiązkę C, to osobowość obsesyjno-kompulsyjna. Chciałabym tutaj też podkreślić, że to nie jest to samo co zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Wówczas no, mamy do czynienia z czymś innym, z takimi kompulsywnymi zachowaniami. Tutaj nie, tutaj to się przejawia w inny sposób. Osoba taka ujawnia perfekcjonizm w różnych zachowaniach. To jest taka bardzo cecha charakterystyczna. Koncentruje się na szczegółach. szczegółach bardzo i czasami koncentrując się na tych szczegółach, no można powiedzieć, że gubi trochę całość. To będzie tak, że jeżeli mamy do czynienia na przykład z nauczycielem, który sprawdzając wypracowania swoich uczniów, tak bardzo będzie się skupiał na pewnych detalach różnych, jakichś takich, nie wiem, drobnych niedociągnięciach, czy tego, jak coś zostało zapisane, że zgubi na przykład sens tego całego wypracowania, jaka tam w ogóle była treść. To tak dla przykładu. W przypadku tego, jak to może wpływać na życie religijne, no to myślę, że te osoby będą bardzo często bardzo zaangażowane w życie religijne, wysoce zorganizowane w tym, jak realizują różne praktyki. Też mogą mieć takie duże przywiązanie do pewnych zasad, zarówno w sferze moralności, jak i też właśnie tych codziennych praktyk, ale równocześnie nie będą zadowolone z tego, co robią. Tutaj właśnie jest ten charakterystyczny poziom takiego niezadowolenia przy dużym perfekcjonizmie. Może to też skutkować tym, że ktoś tak bardzo się zaabsorbuje jakąś sferą na przykład, że cały czas będzie spędzać albo w pracy, albo właśnie realizując praktyki takie religijne, że jakby zapominając też o innych sferach. Tutaj może też jakby dochodzić do takich skrajności. W przypadku stylu osobowości tutaj będzie to wyglądało w ten sposób, że osoba może nieraz zbyt sztywno patrzeć na różne reguły, ale potrafi być zadowolona z tego, co w tej sferze religijnej tak na co dzień robi, tak mówiąc w dużym skrócie. Oprócz tego, co do tej pory powiedziałam, chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch rodzajach zaburzeń osobowości związki B. One też myślę, że mogą jakiś wpływ na takie funkcjonowanie religijne mieć. Pierwsza to osobowość z pogranicza. Mogliście Państwo zetknąć się z takim określeniem jak osobowość borderline. Tak? To takie określenie, które funkcjonuje tutaj zamiennie. Myślę, że to są osoby, które doświadczają bardzo dużo cierpienia tak w ogóle w życiu. Dlatego, że z jednej strony bardzo pragną relacji, a z drugiej strony też ciągle wydaje im się, że są odrzucane. W związku z tym tak funkcjonują w relacjach, że niejako też prowokują nieraz to odrzucenie. Tak to może też wyglądać. Wspominałam o tym błędnym kole, to tutaj to może w taki sposób też się realizować. Też jest taką cechą charakterystyczną duża niestabilność, taka emocjonalna. Te osoby potrafią w jednej chwili bardzo zmieniać swój nastrój. To, czy się cieszą, czy wpadają w głęboki smutek. Tutaj jest duża taka zmienność. No i też mają niestabilne relacje. To może się przekładać na życie religijne w taki sposób, że taka osoba kieruje się emocjami bardzo także w tym życiu religijnym. Może gwałtownie nawet odchodzić z kościoła, wracać do niego. Jakby tego typu zachowania można czasem obserwować. I może też na przemian odczuwać na przykład miłość, wściekłość, poczucie winy, ale też może doświadczać pustki. Pustka jest też taka dosyć charakterystyczna, jeśli chodzi o tą osobowość z pogranicza. W przypadku stylu osobowości, czyli to, co mamy po lewej stronie, to ta osoba może się zdystansować do tych swoich uczuć. Czyli mimo tego, że przeżywa skrajne nieraz emocje, to jest większy dystans i to tak nie wpływa na życie codzienne. I na koniec zostawiłam osobowość narcystyczną. To jest z kolei coś, co myślę, że tak w popkulturze też bywa kojarzone, tak na różne sposoby. Biorąc pod uwagę te kryteria diagnostyczne, które występują w systemie DSM, to mamy tutaj to, że osoba ma wyższościowe poczucie własnego znaczenia. Skupiona jest na takich wyobrażeniach nieograniczonego pewnego powodzenia, doskonałości. Wymaga też podziwu od innych i bardzo nie toleruje krytyki, jakiejkolwiek krytyki. Ale też dodatkowo tutaj może przejawiać takie zachowania aroganckie, łamać różne normy i bardzo szybko usprawiedliwiać to łamanie tych norm. W życiu religijnym wydaje mi się, że jeżeli ta osoba byłaby zaangażowana, to wówczas może mieć takie poczucie uprzywilejowania też i szukać takich grup na przykład, w których to poczucie uprzywilejowania mogłaby realizować. To jest tylko jeden z wielu przykładów, co mogłoby przy takim funkcjonowaniu się zadziać, ale może też bardzo lekceważyć pewne zasady etyczne. Czyli tutaj ten wymiar moralny myślę, że nie byłby jakoś w pełni realizowany. W przypadku stylu osobowości takiej mielibyśmy do czynienia raczej z tym, że osoba potrafi równocześnie wykazywać pewność siebie, ale też być skromna, czyli potrafi godzić w sobie te dwie różne cechy. I przechodząc już powoli do takiego podsumowania, to moim zamierzeniem było pokazanie, że wpływ zaburzeń osobowości na sferę religijną dotyczy głównie praktyk religijnych, takiego kontaktu ze wspólnotą religijną czy moralności. Cechą charakterystyczną, która się właściwie powtarza niezależnie od rodzaju zaburzenia osobowości, to jest jakieś takie usztywnienie duże i brak elastyczności. To jest też cecha w ogóle zaburzeń osobowości. O osobowości antyspołecznej wspomniałam, tak myślę, że wiele osób po prostu by odrzucało zupełnie taką sferę jak życie religijne. Można też powiedzieć, że wpływ zaburzeń osobowości na zachowania religijne jest trudniejszy do zauważenia niż wpływ jakichś głębszych zaburzeń psychicznych. Po prostu może być tak, że zupełnie ta osoba też albo otoczenie no nie zauważy, że jest jakiś rodzaj trudności. Te osoby też może rzadziej trafią po prostu do gabinetu takiego terapeutycznego. Myślę, że jest to też taka sfera, którą warto by było dalej poddać badaniom naukowym. To znaczy sprawdzać rzeczywiście, jak te osoby funkcjonują z poszczególnymi zaburzeniami osobowości w takim życiu właśnie religijnym. A ta wiedza, myślę, że może mieć też bardzo duże znaczenie, żeby lepiej zrozumieć te osoby. Podłoże pewnych zachowań, które mogą wydawać nam się jakieś takie nietypowe, może trochę dziwne, czy kiedy ta osoba widzimy, że doświadcza trudności w relacjach z innymi ludźmi, bo to też jest taki powtarzający się wątek. No i na pewno chcę zakończyć takim akcentem optymistycznym, że w ramach psychoterapii też osoba no, jest w stanie, możemy powiedzieć, przechylać się w kierunku tego krańca pierwszego, czyli po prostu funkcjonować w bardziej zdrowy sposób, mieć po prostu pewien styl osobowości, a niekoniecznie zaburzenia osobowości. Bardzo dziękuję.